Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, część druga wywiadu z panem profesorem Krzysztofem Gawlikowskim. Rozmawia pan Radosław Szymczyk z miesięcznika Dzikie Życie. Rzecz się działa bardzo dawno temu, bo w lipcu, sierpniu 2008 roku. A tytuł tego wywiadu: Chiny z historycznej perspektywy. Cytuję pozostałość tego wywiadu. Czy Chińczycy, pytanie, czy Chińczycy przejmują bezkrytycznie materialną, konsumpcyjną postawę Zachodu? Czy taka postawa przysłania własną, tradycyjną kulturę Chin? Odpowiedź. Istotnie, fascynacja Zachodem jest w Chinach ogromna. Wszystko chce się kopiować z Zachodu, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Fascynacja tradycjami chińskimi jest znacznie mniejsza, choć elity próbują ją propagować. Zauroczenie Zachodem jest wręcz żywiołowe, gdyż Chiny były izolowane od świata przez ponad 40 lat. Dopiero na początku 80. lat zaczęły znów odbudowywać więzi ze światem po latach niemal całkowitej samoizolacji. Chiny same zaczęły szybko przyswajać sobie tę nowoczesność, przeskakując do niej dzięki wprowadzeniu gospodarki rynkowej i stopniowemu demontażowi komunizmu z biedy i zacofania kraju agrarnego, jakim były w epoce Mao. Od przełomu lat 70. i 80. XX wieku rozwijają się w tempie prawie 10% wzrostu PKB rocznie. Jest to rozwój bezprecedensowy w historii świata, tym bardziej, że dotyczy kraju subkontynentu. Poziom życia Chińczyków podniósł się kilkakrotnie. Oczywiście nierówno, bo narastają nierówności. Dziś w Chinach są większe niż w Stanach Zjednoczonych, a obok milionów kapitalistów są też miliony biedaków. Przepraszam. Są stąd na zmiany polityczno-gospodarcze, odchodzenia od koszarowego komunizmu nałożył się skok cywilizacyjny, z cywilizacji agrarnej do przemysłowej. Na wsi mieszkało 80% Chińczyków, teraz mieszka już tylko 60%. Tutaj przerwę, proszę nie zapomnieć, że to jest rok 2008, w tej chwili jest już poniżej 50%. A ciąg dalszy. Czyli około 300 milionów Chińczyków przeniosło się do miast, albo ich osady rozrosły się i miasto je pochłonęły. A w dodatku sama wieś bardzo się zdynamizowała. Wielu chłopów uruchomiło jakieś rodzinne biznesy. Dokonał się także ogromny skok w sferze obyczajowo-mentalnej. Społeczeństwo epoki Mao było super purytańskie. Na stare tradycje konfucjańskie nałożyła się mentalność chłopskich partyzantów, a potem jeszcze wzorce bolszewickie. O żadnych sprawach damsko-męskich nawet nie mówić nie można było. Obecnie Chiny w tym aspekcie są jednym z najbardziej liberalnych krajów Azji Wschodniej. Są o wiele mniej pruderyjne niż Korea Południowa czy Japonia. Współczesna młodzież bardzo różni się od pokoleń rodziców i dziadków, ponieważ obowiązuje zasada jednego dziecka. W rezultacie znikły wielodzietne, tradycyjne rodziny będące opoką mentalności grupowej i tradycji konfucjańskiej, a szybkie postępy czyni indywidualizm naturalny u rozpieszczonych jedynaków, nazwanych pokoleniem cesarzątek. W aspekcie mentalnym reformy Deng Xiaopinga doprowadziły chyba do bardziej radykalnego zerwania z tradycją niż rewolucja kulturalna robiona metodami siłowymi. Jak wygląda w Chinach kwestia, pytanie redaktora, jak wygląda w Chinach kwestia praw człowieka i demokracji? Gdy dyskutujemy z Chińczykami o demokracji, zazwyczaj będą odwoływać się do niedobrych doświadczeń historycznych. Wymienią lata 20. XX wieku, gdy próbowano wprowadzić demokrację parlamentarną, która doprowadziła kraj do skrajnej nędzy i upadku. A potem opowiedzą o rewolucji kulturalnej, gdzie każdy mógł organizować protesty uliczne, strajki, wywieszać na ulicach gazetki krytykujące kogo chciał, choćby ministra. Dziś nikt tego nie pochwala. Właśnie Deng Xiaoping zmienił konstytucję i zlikwidował prawa do strajku czy swobodnych protestów ulicznych wpisane do niej w okresie rewolucji kulturalnej. wzorce zachodnie w Chinach nie są traktowane jako oczywiście słuszne, tak jak w Polsce. Są ich zwolennicy, ale wielu uznało je za mało przydatne w Chinach, grożące wręcz chaosem. Profesor Tony Sage z Harvardu, jeden z najlepszych znawców Chin współczesnych, twierdzi, że Chińczycy nigdy w swoich dziełach nie korzystali z tak szerokiego zakresu wolności jak dzisiaj. Nigdy wcześniej nie cieszyli się tak wielkim dobrobytem. Podzielam tę opinię, chociaż dodam, że chodzi tu głównie o wolności osobiste, układanie sobie życia jak kto chce, nie zaś o wolności polityczne, gdyż system Chin można określić jako autorytarny. Opozycjonistów można tam wprawdzie znaleźć, ale jest to głównie opozycja kanapowa, bez szerokiego poparcia społecznego. Choć oczywiście w pewnych okresach, jak podczas słynnych protestów na placu Tiananmen w 1989 roku, ruchy opozycyjne zdobywały spore znaczenie. Otwarte jest pytanie, na ile były one naprawdę demokratyczne. Ale niewątpliwie od lat 90. demokratyczna opozycja w zasadzie przestała się liczyć. Umocniły się natomiast silne tendencje nacjonalistyczne, krytyczne wobec władzy. Realną alternatywą dla współcześnie rządzących byliby zatem nacjonaliści, którzy oskarżają rządzących o wyprzedawanie kraju Japończykom i Amerykanom. Dlatego przekonanie, że demokratyczne wybory doprowadzą do zwycięstwa zwolenników demokracji liberalnej i współpracy z Zachodem, to niebezpieczne mrzonki. Deng Xiaoping po raz pierwszy od 3000 lat zaczął wprowadzać w Chinach system państwa prawa na wzór zachodni. Coraz częściej obywatele Chin korzystają ze swoich praw przed sądem, podając do sądu nawet władzę, co jest zupełnym nowum. I nieraz wygrywają. Prawo wchodzi w życie, choć wprowadzanie go jest równie trudne, jak byłoby wprowadzanie buddyzmu w Polsce. To koncepcja i instytucja zupełnie nieznana. Wymaga co najmniej 50-80 lat. A dopiero utrwalenie praworządności umożliwi też ochronę praw człowieka. Nawet jednak i w tej dziedzinie postępy są niewątpliwe. Pytanie redaktora. Jaki jest stosunek Chińczyków do przyrody? Według tradycyjnej koncepcji chińskiej, gloryfikującej harmonię, człowiek powinien zachować harmonię psychofizyczną, harmonię w stosunkach z rodziną i z innymi ludźmi, ale także z przyrodą. Powinien się czuć częścią tej przyrody. Zakładano, że stan harmonii jest najlepszy i tylko on gwarantuje rozkwit wszystkiego. Nie znano tam koncepcji twórczej walki i nie pochwalano współzawodnictwa, jak na Zachodzie. Obecnie wraz z przejmowaniem konsumpcyjnej mentalności zachodniej, ten tradycyjny stosunek do przyrody, poszanowania otoczenia, wrażliwości na piękno natury ulegają zapomnieniu. Nastąpiła przyspieszona industrializacja Chin, zatriumfował dziki kapitalizm, jaki w Europie występował w XIX wieku. Doszło do prawdziwej katastrofy ekologicznej. 80% wód w Chinach jest skażone. Bywają lata, że w chińskiej żółtej rzece w związku z rozwojem przemysłu, intensyfikacją rolnictwa jest tak mało wody, że można ją przejść po kolana, a przypomina ona wtedy wielki ściek. Wody w ogóle brakuje, jest zanieczyszczona. Bardzo zanieczyszczone jest powietrze, nasilają się procesy pustynnienia. Władze starają się temu zaradzić, ale rezultaty są niewielkie. Kiedy w latach 60. studiowałem w Chinach, to w ciągu 2 lat widziałem w Pekinie tylko jedną burzę piaskową. Teraz jest ich kilkanaście rocznie. Skala jest taka, że docierają do Korei, a nawet Japonii. I tam się sypie pył z pustyni Gobi. W latach 60. Chiny w zasadzie całe były dość dziewicze. Oczywiście był to kraj o intensywnej gospodarce rolnej, ale naturalnej, przy minimalnym użyciu nawozów sztucznych. Teraz rolnictwo chińskie jest już uprzemysłowione, korzysta z herbicydów, ze środków zwalczających owady, z nawozów naturalnych. Niska kultura techniczna, pogoń za zyskiem i zupełny brak dbałości o środowisko doprowadziły do klęski. W trosce o zwyczajne przeżycie dopiero od niedawna zaczęto przywiązywać coraz większe znaczenie do tych spraw. Rodzą się rozmaite ruchy ekologiczne, ale wcale niełatwo im działać. Ochrona środowiska wymaga nowych technologii, nakładów, zwiększa koszty. Prywatny biznes nie chce poddawać się tym ograniczeniom. W zeszłym roku BBC przygotowała świetny film o tych problemach. Pokazywał on, jak nauczyciel w wielkim mieście Chengdu w Syczuanie w ramach zajęć z biologii wysłał dzieci do zapisania wszystkich ścieków wpadających do rzeczki znajdującej się koło szkoły. Dzieci to zafascynowało. Inne klasy też zaczęły to robić. Sytuacja okazała się o wiele gorsza, niż ktokolwiek przypuszczał. Z tego zrodziły się protesty wobec zanieczyszczenia tej rzeczki. Ostatecznie władze miasta zajęły się tym problemem, wyasygnowały na cały program oczyszczania ścieków w mieście ponad 100 milionów dolarów, a wiele fabryczek trzeba było zamknąć. Ostatnia faza oczyszczalni stała się parkiem miejskim i miejscem, gdzie dzieci uczą się, jak można dbać o wodę. Ostatnia faza oczyszczalni, tutaj pan, przepraszam, to mój komentarz, tutaj pan profesor może, znaczy ostatnia faza oczyszczania wody w oczyszczalni ścieków stała się parkiem miejskim, miejscem, gdzie dzieci uczą się, jak dbać o wodę. Oczywiście rzadko mamy do czynienia z takim happy endem. Są to dopiero pierwsze jaskółki. Chiny dopiero czeka wielka rewolucja ekologiczna. Nie można stać się bezkarnie największą fabryką świata, biznesu chińskiego i największych korporacji międzynarodowych. Zniszczono tak strasznie środowisko, że teraz przywracanie go do lepszego stanu będzie trudne. A nakładają się na to jeszcze zachodzące zmiany klimatyczne. Właśnie teraz na południu Chin wylała rzeka Perłowa, jest to największa powódź od 50 lat i ciągle pojawia się coś, czego najstarsi ludzie nie pamiętają. Następuje przyspieszenie topnienia lodowców w górach Tybetu, zanieczyszczeniu ulegają przybrzeżne morza. Sprawy środowiska to chyba najtrudniejsze wyzwanie, przed jakim dziś stoją Chiny. Proszę Państwa, to wszystko, cały artykuł, cały ten wywiad. Myślę, proszę nie zapomnieć, ten artykuł, ten wywiad był prowadzony 8 lat temu. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele. Od tego czasu ta degradacja środowiska zdecydowanie spowolniła. Wręcz można by powiedzieć, że nastąpiło, jakby sytuacja się odwróciła. Nastąpiło przywracanie ziemi, przywracanie środowiska chińskiego Chińczykom. To oczywiście jest strasznie trudny proces. Tak jak powiedział pan profesor, niesamowicie trudny proces i na to istotnie nakładają się zmiany klimatyczne na ziemi. W tym roku mamy gigantyczne powodzie. Pan profesor wspominał tu o rzece Perłowej 8 lat temu, powodzie na rzece Perłowej. W tej chwili mamy gigantyczne powodzie. A wzdłuż Yangtze mamy. Chyba jedna z największych również w historii, ale już teraz na wielkim, gigantycznym obszarze. Słowem, na te problemy środowiskowe nakładają się zmiany klimatyczne, które wcale nie ułatwiają sytuacji, wręcz odwrotnie, utrudniają. A mili Państwo, dziękuję za wysłuchanie tego artykułu, tego wykładu, tego, w zasadzie jest to w pewnym sensie wykład, bo te pytania jakby tylko prowokowały pana profesora do tego, co miał do powiedzenia. To wielki człowiek, wielki naukowiec i człowiek głęboko kochający Chiny. A ja z moją miłością do Chin jestem przy nim jak małe dziecko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.